Drogi Igorze, wraz z całym zespołem MW Kancelarii pragniemy gorąco pogratulować Ci tak dynamicznego rozwoju Twojego podcastu. W ciągu ostatniego roku poruszałeś bardzo wiele ważnych kwestii na polu politycznym czy gospodarczym. Dlatego wraz z całym zespołem jesteśmy niezmiernie dumni, iż już niedługo będziemy mogli współuczestniczyć w tworzeniu Układu Otwartego. Tobie natomiast życzymy jeszcze wielu rocznic i gratulujemy.
Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze raz. To druga część specjalnego urodzinowego wydania Układu Otwartego. W studio dwie fantastyczne kobiety i dwie fantastyczne ekspertki. Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich i Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, wszystkiego najlepszego.
Bardzo, bardzo wam dziękuję, że tu jesteście. A z nami na łączach w Garmisch-Partenkirchen jest profesor Andrew Michta. Dobry wieczór, panie profesorze.
Gratuluję jubileuszu i rocznicy. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękuję. To było ten jubileusz jest możliwy i dzięki paniom, które bywały tutaj w tym programie. Dzięki panu profesorowi. Jeszcze nie przedstawiłem pana profesora, chociaż pewnie wszyscy pamiętają, że jest dziekanem Marshall Center w Garmisch-Partenkirchen, a wcześniej był między innymi szefem warszawskiego biura GMF i profesorem wielu amerykańskich uczelni, a dzisiaj występuje tu jako prywatna osoba, bo to bardzo ważne, zawsze pan profesor to podkreśla. Zacznijmy od wspomnienia trudnego dnia. Bardzo chciałem was poprosić wszystkich w troje państwa o to, żebyście przypomnieli sobie 24 lutego, jak to było. Justyna.
Jak to było? To były ferie w województwie podkarpackim, w związku z czym ja miałam w gościach moją siostrzenicę i miałam wielkie plany. Muzea, teatry, kina, wyjazd do Krakowa wspólny, a tutaj się okazało, że zwiększone napięcia w tym czasie, początek wojny i takie łączenie bardzo intensywnej pracy z próbą jakoś ugoszczenia nastolatki, więc pierwszy, drugi dzień razem poszłyśmy na demonstrację pod ambasadę rosyjską, a później to były takie gorące dni śledzenia tego, co się dzieje na Zachodzie, a w szczególności w niemieckiej polityce, bo przypomnijmy, kilka dni po początku rozpoczęciu wojny, w niedzielę 27 lutego, kanclerz Olaf Scholz miał takie dosyć istotne przemówienie w Bundestagu, wytyczające zmiany w niemieckiej polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i energetycznej.
Tak, to o tym na pewno jeszcze porozmawiamy. Aniu, jak ty zapamiętałaś ten dzień?
Ja zapamiętałam to tak, że dzień wcześniej w Rosji był świętowany Dzień Obrońcy Ojczyzny. I w zasadzie wszyscy się obawiali, kiedy ta inwazja ruszy, bo od momentu, kiedy Duma Państwowa, dosłownie to się zdarzyło kilka dni wcześniej, uznała tak zwaną niepodległość donieckich i ługańskiej republiki ludowych, w zasadzie było wiadomo, że Rosjanie tam wejdą. Pytanie było najpierw, w jakich granicach i dokąd siły rosyjskie się odsuną. Więc ja pamiętam, że ja w ogóle jakby tej nocy poszłam dość późno spać, to już było po północy dość mocno, czyli już tego 24 lutego, śledząc cały czas, co się dzieje, że wcześniej jeszcze były cyberataki na infrastrukturę państwową strony ukraińskiej. No i stwierdziłam, że dobrze, może jednak nie tej nocy. I była godzina 5 albo 5 z ogonkiem, jak Tok FM do mnie zadzwonił, że poleciały rakiety na Kijów, no i że zaczęła się inwazja. Więc no już od tamtej pory oczywiście otrzepałam się, wstałam i to już była kwestia pisania na bieżąco tych tekstów, które dyrekcja potrzebowała, tych, które się ukazywały na stronie pism. Więc pełna mobilizacja, w zasadzie jeszcze przecież to był okres, kiedy trwały de facto trochę lockdowny, praca zdalna, w zasadzie zespół bezpieczeństwa w PISM, z tego co pamiętam, i chyba wschodni też pojawił się po prostu w instytucie, może nie świtem bladem, ale praktycznie wczesnym rankiem, od razu spotkanie z dyrektorem i zadaniowanie, co kto z nas robi i co śledzimy.
Panie profesorze, pamięta pan, jak pan się obudził 24 lutego?
Raczej pamiętam, jak szedłem spać, dlatego że myśmy tutaj w Centrum Marszala przez ostatnie właściwie 3 lata koncentrowali się przede wszystkim na Ukrainie z wielu powodów. Jeden z nich był taki, że nasz ówczesny dyrektor, generał Dayton, miał być następnym ambasadorem na Ukrainie Stanów Zjednoczonych i grupa naszych alumnusów, którzy tutaj przeszli przez nasze programy właśnie ze strony ukraińskiej. No i to zdecydowane wspieranie przez NATO i przez Stany Zjednoczone Ukrainy łącznie z ćwiczeniami, wspomaganiem, instrukcjami i tak dalej. No i przyglądanie się temu wszystkiemu bardzo dokładnie. W momencie, kiedy Rosjanie zaczęli dostarczać krew do jednostek, które miały rozłożone wokół Ukrainy, biorąc pod uwagę, jak długo tego rodzaju dostawy mogą się trzymać w warunkach polowych, ja byłem zdecydowanie przekonany, że to nie była kwestia tego czy, tylko już kiedy. No i budząc się i wiedząc, że do tego doszło, było to bardzo przykre uczucie, ale jednocześnie przekonanie, że jednak to, czego się obawialiśmy i staraliśmy Rosjan odstraszyć od tego, proszę pamiętać, że NATO i Stany Zjednoczone deklasyfikowały ogromne ilości danych po to właśnie do mediów, żeby ten messaging wychodził. No i okazało się, że odstraszanie, jeśli chodziło o partnerów NATO, nie mówię o członkach, po prostu zawiodło.
Podzielę się i z wami, i z państwem moim wspomnieniem, które było bardzo... Pamiętam, że wtedy o tym nie mówiłem, bo to było niezręcznie o tym mówić, ale ja 24 lutego o godzinie 16 miałem polecieć na Sri Lankę i na wymarzony urlop, na który czekaliśmy z żoną bardzo długo. Tydzień wcześniej wróciłem z podróży do Stanów, gdzie spotkaliśmy się w wielu think tankach i gdzie właściwie wyłącznie rozmawialiśmy o tym, czy wojna będzie, czy nie będzie, i prawie wszyscy nasi amerykańscy rozmówcy byli przekonani, że to się stanie. Wróciłem do Polski. Mieliśmy tego wtedy polecieć od razu na tą Sri Lankę. Okazało się, że mam COVID. I przez tydzień musiałem być zablokowany. Przełożyliśmy, można było przełożyć samolot i przełożyliśmy na 24 na godzinę 15:55, do dzisiaj pamiętam, lot do Colombo. I 23 wieczorem bardzo się martwiliśmy, czy będziemy mogli polecieć, czy nie, czy ja mam jeszcze ten COVID, czy nie. Poleciałem sobie zrobić test. I okazało się, że nie mam już tego COVID-a. No i tak wybuchnęliśmy radością, więc skakaliśmy jak dzieci, cieszyliśmy się, że polecimy, plecaki spakowane, tacy zadowoleni. No i rano otwieram telefon, żeby budzić się już tam, się zacząć przygotowywać, no i dowiedzieliśmy się, że wybuchła wojna. Zacząłem to wszystko, co widzieliśmy, te wszystkie obrazki, te filmiki przerażające. No i też takie byliśmy, co robić, tak, jechać, nie jechać, przez parę godzin tacy byliśmy mocno rozedrgani, ale dosyć szybko zdecydowaliśmy o tym, żeby tu zostać. Wtedy zrobiłem pierwszy program taki na żywo tutaj wieczorem. Był Darek Rosiak wtedy właśnie też i wtedy zaczęła się rozmowa o, no właśnie te ciąg rozmów, do których miałem okazję panie i pana profesora zapraszać, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zanim zadam następne pytanie, jedno ważne wyjaśnienie dla państwa. Nie ma z nami generała Waldemara Skrzypczaka, który, jak wiecie, jest tutaj co tydzień od 24 lutego. Niestety miał w rodzinie poważny problem zdrowotny i musiał się zaopiekować bliską sobie osobą. To stało się nagle dzisiaj. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki i modlmy się, żeby wszystko było w porządku. Pan generał bardzo prosił, żeby wszystkich widzów i państwa i panie przeprosić, że go nie będzie. Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że może się uda, ale jednak nie. Ale na pewno pan generał nas wróci. Miejmy nadzieję, że z jego rodziną będzie wszystko w porządku. Pytałem moich poprzednich gości, czego się dowiedzieli o Polsce przez ten rok. A chciałem was zapytać, co wy, Aniu, czego to się dowiedziałaś o Ukrainie przez ostatnie pół roku?
Tak, w zasadzie może inaczej, co chyba było najbardziej pozytywnym zaskoczeniem, bo dowiedzieć to może za dużo powiedziane, to jest jak bardzo Ukraina odrobiła lekcję od 2014 roku, jeśli chodzi o wzmacnianie swoich sił zbrojnych, szkolenie żołnierzy, mobilizację społeczną i mobilizację polityczną. I chyba to jest to, co było takim największym pozytywem, jeżeli można w ogóle o jakichkolwiek pozytywach w tej sytuacji mówić, bo przyznaję uczciwie, że też miałam pewne obawy związane ze stanem sił zbrojnych Ukrainy. Na szczęście w tym wszystkim nieuzasadnione albo o wiele bardziej przesadzone niż się wydawało, bo to oczywiście nie jest tak, że armia ukraińska nie ma swoich kłopotów, bo ma, ale widać, że w porównaniu z tą z 2014 roku to są zupełnie dwie różne armie, można w zasadzie tak powiedzieć, bo gdyby Rosjanie zdecydowali się na taką inwazję w tej skali w 2014, to prawdopodobnie nie spotkaliby się z takim oporem strony ukraińskiej, z jakim spotkali się teraz. Zresztą widzimy to nawet i obecnie, kiedy trwa kontrofensywa sił ukraińskich i w obwodzie charkowskim. No i właśnie pytanie, co z obwodem chersońskim, czy nazwiemy to kontrofensywą, czy nie? Ale to jest jakby kwestia pewnie na odrębną dyskusję.
Zaraz o to się zapytam, co się tam dzieje, ale jeszcze to może, jeszcze pozwolisz, jeszcze zapytam pana generała, pana profesora. Może kiedyś też zostanie generałem, ale na razie jest panem profesorem. Poważnie mówiąc, czy pan, obserwując wcześniej ukraińską armię i to, jak zmieniała się Ukraina, był zaskoczony tym, w jaki sposób Ukraina prowadzi tę wojnę?
Przeciwnie, to znaczy ja uważałem, że Putina założenia, że jest to nadal ta armia, z którą on walczył w 2014 roku, po prostu była albo niedoinformowaniem, albo celowym jego nieinformowaniem przez jego podwładnych i było podstawowym niezrozumieniem tego, co się stało w Ukrainie pomiędzy 2014 a tym wybuchem tej kolejnej wojny, bo proszę pamiętać, że to jest naprawdę, to są różne fazy w mojej ocenie, de facto tej samej kampanii, tych kinetycznych kampanii, które Putin prowadzi w celu odtworzenia neoimperialnej sfery rosyjskiej. To była 2008 Gruzja, później 2014 Ukraina, 2015 to było wejście z powrotem na Środkowy Wschód po to, żeby dać poważny message Europejczykom, że on jest w tej chwili w pozycji, kiedy może być graczem, jeśli chodzi o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jakie będą flowy imigrantów i tak dalej. Także nie byłem. Poza tym rzecz, o której rzadko mówimy, to jest to, że to, co się stało między 2014 a tym wybuchem ostatniej kampanii, to jest fundamentalna konsolidacja ukraińskiej świadomości narodowej. Ja byłem zaskoczony, do jakiego stopnia te wszystkie projekcje, prawda, że Ukraina jest de facto podzielona na te trzy regiony, Haliczyna i Wolhynia, czy ten okres Lwiwa, prawda, to jest ten bedrock ukraińskiego patriotyzmu, nacjonalizmu, ten okręg wokół środkowej Ukrainy jest taki wymieszany. No oczywiście mędrcy powtarzali, że jeżeli już się pojedzie do Charkiwu, do Donbasu, do Luganska, to są de facto ruskojęzyczne obszary. No proszę spojrzeć, w jaki sposób te ruskojęzyczne tak zwane niby obszary, z jaką zaciętością się bronią. I tak anegdotycznie, ja pamiętam ostatnią rozmowę z dosyć wysokim oficerem ukraińskim, kiedy byli tutaj u nas w Garmisz, który mi powiedział przy pożegnalnej kolacji, że on pochodzi rzeczywiście z wschodniej Ukrainy, z tej rosyjskojęzycznej, że on się wychował rosyjskojęzyczny, jego matka była de facto Rosjanką, ojciec Ukraińcem. No po czym on powiedział, ale po tym, co nam zrobiono w 2014 roku, ja jestem Ukraińcem, ja jestem tylko Ukraińcem i my tego po prostu już nie przepuścimy. To jest dla mnie najważniejsza zmiana, to znaczy to, w jaki sposób naród ukraiński się skonsolidował i czym stał się w stosunku do tej rosyjskiej narracji, jakoby Ukraina nie istnieje, te różne bzdury, które Putin lubi opowiadać oficjalom.
Wszyscy jesteśmy zbudowani postawą Ukraińców i tym, jak są dzielni, jak są świetnie zorganizowani. Tam, gdzie cierpią, my tutaj świętujemy, ale to chociaż wypijmy za ich zdrowie. A ja panią nie nalałem w takim, panie siedzą z pustymi kieliszkami, przepraszam bardzo, ale w międzyczasie ja będę nalewał. Justyno, gdybyś ty mogła powiedzieć, zanim wrócimy do wątku czysto ukraińskiego, powiedz, czego ty się dowiedziałaś o Europie, o Zachodzie, o jak to czytujesz reakcję Zachodu, zwłaszcza o tym Zachodzie europejskim, tak? Zwłaszcza reakcję Niemiec. Czego ty się dowiedziałeś o Niemczech?
Może ja zacznę od pozytywów. Jednak po tych miesiącach wojny możemy powiedzieć, że mimo różnic, mimo dużych kontrowersji, Zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych jest w miarę zjednoczony i jest w stanie stawić czoła rosyjskiej agresji na Ukrainę bez bezpośredniego zaangażowania w wojnę poprzez sankcje finansowe, gospodarcze, personalne, technologiczne, poprzez wsparcie wojskowe dla Ukrainy, humanitarne, gospodarcze, finansowe. Aczkolwiek w tej chwili jesteśmy w takim, wchodzimy w taki dosyć kluczowy moment z kryzysem energetycznym, gospodarczym, rozwijającym się w Europie, który i w następnych miesiącach zobaczymy, na ile ta spójność relatywna Zachodu wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę zostanie utrzymana.
A Niemcy?
Może jeszcze powiem, że zobaczyliśmy kluczową rolę dla bezpieczeństwa Europy Stanów Zjednoczonych, bezapelacyjnie. Bez Stanów Zjednoczonych Ukraina nie broniłaby się i nie bylibyśmy na tym etapie wojny, na którym jesteśmy teraz. Europa Zachodnia, Niemcy, Francja. Ja myślę, że te miesiące wojny pokazały dobitnie porażkę dotychczasowej polityki przede wszystkim Niemiec, ale też Francji, polityki wobec Rosji, polityki wobec wschodniego sąsiedztwa, Ukrainy przede wszystkim, ale nie tylko, polityki energetycznej, polityki bezpieczeństwa. Z tym Niemcy w tej chwili muszą sobie poradzić i Niemcy znajdują się w procesie redefinicji swojej polityki, bardzo trudnym procesie, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z utrzymującymi się częściowo starymi paradygmatami w niemieckiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa, z drugiej strony mamy do czynienia z społeczeństwem, które i z takim niemieckim angst, z takimi bardzo, bardzo głęboko zakorzenionymi obawami w Niemczech przed eskalacją, przed wojną, przed kryzysem inflacyjnym, przed kryzysem energetycznym, co ma oczywiście wpływ na politykę Niemiec. I te Niemcy są częściowo słusznie krytykowane nie tylko w Europie, tutaj przez nasz region, przez Europę Północną, również w Stanach. I od tych Niemiec oczekuje się więcej, ale te Niemcy, jak widać, tych oczekiwań w tej chwili i w najbliższej przyszłości, w najbliższych latach nie są w stanie spełnić i nigdy nie będą takim państwem wiodącym w Europie, prowadzącym politykę wobec Rosji, politykę bezpieczeństwa, których byśmy po Niemcach oczekiwali.
Czy waszym zdaniem, pytanie do ciebie, Justyno, i do pana profesora, który rezyduje od kilku lat w Niemczech, czy waszym zdaniem Niemcy mogą jeszcze odzyskać takie polityczne przywództwo w Europie, czy to jest możliwe, znając obecne uwarunkowania, tak, i obecny niemiecki leadership?
Jeśli mogę rozpocząć. Wydaje mi się, że Europa Środkowa, w szczególności Polska, ogromnie zyskała politycznie, ale nie tylko, poprzez swoją ogromną aktywność we wsparciu Ukrainy, wsparciu wojskowym, humanitarnym, gospodarczym, poprzez to, że wszystkie takie to, o czym nie tylko Niemcom, ale również Francuzom i innym państwom z Europy Zachodniej ten message ze strony Polski o tym, czym jest Rosja, jaką politykę powinniśmy prowadzić wobec Rosji, jaką politykę powinniśmy prowadzić wobec Ukrainy, że to wszystko się sprawdziło. Ale i rzeczywiście Polska, Czechy, Słowacja rzeczywiście na tym mocno zyskały politycznie, ale widać w tej chwili próby odzyskiwania przez Niemcy takiego inicjatywy w kształtowaniu dyskursu w Europie, w Unii Europejskiej.
Masz na myśli to wystąpienie Scholza w Pradze?
To było widać w wystąpieniu kanclerza Scholza w Pradze, gdzie on przesunął ten dyskurs z kwestii polityki bezpieczeństwa, polityki energetycznej, polityki wobec Rosji, Ukrainy, na to, na integrację w ramach Unii Europejskiej, na zmiany w polityce, czy konieczność prowadzenia zmian w polityce finansowej, migracyjnej, w polityce zagranicznej poprzez wprowadzenie głosowania kwalifikowaną większością głosów, poprzez wspomnienie o tym, że wartości europejskie, że praworządność są ważne. I poprzez wspomniał również o konieczności zmian ustrojowych w Unii Europejskiej. To są wszystkie kwestie, które jakby wypychają Europę Środkową, Polskę, Słowację, Czechy, spychają może trochę do kąta i ustawiają w roli niechętnej mniejszości, pokazując, że Niemcy wraz z Francją na nowo chcą się stać liderami tego europejskiego dyskursu i liderami kształtowania polityki w Europie.
No, tak, tylko pytanie, czy to rzeczywiście może się stać. Panie profesorze, co pan sądzi?
Ja bym spojrzał na to trochę inaczej, to znaczy wcale nie zdejmując odpowiedzialności z rządu Angeli Merkel przez ostatnie 16 lat, jeśli chodzi o politykę energetyczną, dlatego że doprowadziło to do de facto podwojenia zależności samej ekonomii niemieckiej na rosyjski gaz. W 2014, o ile pamiętam, to było jakieś 35%, to się podwoiło. Jeżeli spojrzymy na debatę na temat ostatnich pozostających trzech reaktorów i tego, że najprawdopodobniej one zostaną jednak zamknięte, no tutaj polityka energetyczna Niemiec została zupełnie oddzielona od ważnych priorytetów bezpieczeństwa narodowego nie tylko samych Niemiec, ale i całej Europy. To jest temat na oddzielną rozmowę. To, co się stało w mojej ocenie w polityce niemieckiej, kiedy Scholz dał tą swoją tak zwaną Zeitenwende speech 27 lutego w Bundestagu, gdzie de facto zdezawuował ostatnie 20, prawie 30 lat niemieckiej polityki co do Rosji, gdzie Rosja miała być no, w jakiś sposób managed, że tak powiem, przez środki ekonomiczne i środki polityczne i bez podkreślania środków twardej siły militarnej. No to wszystko zostało odrzucone, jak wiemy, zostało to odrzucone bez pełnego konsensusu wewnątrz niemieckiego rządu. Mówię tutaj głównie o komponencie SPD. Przy Zielonych i liberałach z FDP przyjmujący taką bardzo twardą pozycję, jeśli chodziło o Rosję. I w związku z tym to, co się stało, to jest jednak coś więcej niż tylko odrzucenie polityki. Znaczy Niemcy się zmagają z czymś, co ja nazywam zmianą kultury strategicznej. Sposób myślenia o tym, jaką rolę odgrywa państwo, jaką rolę mają odgrywać Niemcy. I to są również Niemcy, które znajdują się w Unii Europejskiej, która jest post-brexitowa, czyli druga największa gospodarka, a jednocześnie kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych i de facto kwintesencjalnie morska siła, jeśli spojrzymy na całą kulturę strategiczną Zjednoczonego Królestwa, jest poza Unią Europejską, czyli Unia stała się de facto po Brexicie bardziej kontynentalna i w cudzysłowie mówiąc bardziej niemiecka w sensie rozłożenia relatywnego ciężaru różnych państw. I oczywiście dużo jest i tutaj to, co pani Gotkowska mówi o tym, że Niemcy starają się, że tak powiem, uciec do przodu i znaleźć sposób na zdefiniowanie agendy, idąc prawda, w kierunku tego, co Scholz mówi, że ewentualnie Ukraina, Mołdowa, może nawet Gruzja wejdą do Unii Europejskiej i on tam stawia pewne warunki, jeśli chodzi o większościowe głosowanie, ograniczenie liczby członków Europejskiego Parlamentu czy komisarzy w Komisji Europejskiej. Ale w mojej ocenie są to sprawy drugorzędne, to znaczy to jest raczej sprawa taktyczna czy nawet, no, nawet nie operacyjna. Najważniejsze tutaj, co się dzieje na poziomie strategicznym. Dwie rzeczy. Zachód, który jest zjednoczony w pewien sposób polityczny, jest jednak zjednoczony w sposób bardzo kruchy, dlatego że jeśli chodzi o apetyt na branie ryzyka, to regionalizacja europejskiej optyki bezpieczeństwa, o której ja mówię i piszę od lat, nadal istnieje. To jest postzimnowojenny fenomen. Państwa flankowe widzą problem w kategoriach głównie Rosji. Niemcy nie są już państwem frontowym. Tym państwem frontowym w tej chwili jest Polska i kraje bałtyckie. I będzie bardzo, bardzo wkrótce wewnątrz NATO Finlandia i Szwecja, ale de facto już są. Im bardziej jedziemy na zachód, tym zmniejsza się apetyt na podejmowanie ryzyka. W związku z tym czas próby nadejdzie w przeciągu ostatnich, nadchodzących, przepraszam, 2 miesięcy w mojej ocenie, kiedy w tej chwili Putin fluktuuje, gra z rynkami, fluktuuje ilość gazu, którą przepuszcza. I uważam, że on to odetnie w pełni i będzie czekał na reakcję, czy Europa zda ten egzamin pewnego zjednoczenia politycznego, czy nie. Natomiast co się stało, co jest w mojej ocenie najważniejsze i czasami, zwłaszcza kiedy jestem w Warszawie, nie słyszę tego wyartykułowanego w dostateczny sposób. To, że ciężar centrum, że tak powiem, geostrategicznego Europy się przesuwa. Proszę pomyśleć, co to znaczy, że Finlandia i Szwecja wchodzą do sojuszu transatlantyckiego. To nie tylko mówimy o państwach, które wnoszą od razu rzeczywiste, wyćwiczone, silne zdolności wojskowe, bardzo dobre rozumienie, zwłaszcza jeśli chodzi o Finów i ich strategii totalnej obrony, tego czym jest zagrożenie rosyjskie. Rozszerzenie frontu dla Rosjan o ponad 1300 kilometrów, zdaje się, jeśli dobrze to pamiętam. No i przede wszystkim to, gdzie koncentruje się polityka amerykańska. To, że kongres wkłada 40 bilionów dolarów w ten pakiet, o którym tak dużo się mówiło kilka miesięcy temu, no to jest commitment na wiele lat. W związku z tym widzimy zmiany krytyczne w Europie i tutaj uważam, Francja nie jest już tak istotnym graczem, jak była przedtem i punkt decyzyjny będzie tam, jak rozwinie się polityka niemiecka, zwłaszcza w relacjach z krajami flankowymi, od Skandynawii poprzez Polskę w dół do Morza Czarnego. Czy klasa polityczna niemiecka będzie się w stanie zorganizować do tego poziomu, żeby zorientować się, jak bardzo zmieniła się geopolityka w Europie z punktu widzenia tego, że sojusz, a zwłaszcza w Waszyngtonie, jasno sobie powiedzieliśmy, że odstraszanie, tak jak było ono pojmowane dla państw partnerskich, po prostu nie zadziałało. To, że Finowie i Szwedzi wchodzą do NATO, to jest bardzo czysty głos. Musisz być członkiem sojuszu, musisz mieć artykuł 5, a reszta to jest opowiadanie, prawda, historii o tym, jak to kiedyś wszyscy multilateralnie zadziałamy. Świat się zrobił bardzo czarno-biały w Europie, uważam. To jest najważniejsze.
Rzeczywiście zmiana nastąpiła ogromna. Putin wywołał zmiany, których się sam nie spodziewał. I proponuję, żebyśmy teraz porozmawiali o Ukrainie, o samej Ukrainie, o tym, co się dzieje na wojnie. Ale zanim porozmawiamy, to wypijmy za Ukraińców, jak już mamy szampana. Pan profesor niestety nie ma chyba tam szampana, czy nie wiem, czy pan może wypić czy chociaż wodą mineralną za zdrowie Ukraińców. Sława Ukrainie. O, jest chociażby wodą. Fantastycznie. Miejmy nadzieję, że zwyciężą szybko, ale jak idzie im ta walka teraz? Od 2 dni obserwujemy jakieś niesamowite rzeczy na froncie. Ekscytujemy się tymi kolejnymi liczbami, które padają, kolejnymi kilometrami zdobywanymi przez wojska ukraińskie. Aniu, czy mogłabyś opowiedzieć, co się zdarzyło przez te ostatnie 2 dni?
Czy w zasadzie, żeby opowiedzieć, co się zdarzyło przez ostatnie 2 dni, trzeba się cofnąć mniej więcej do połowy lipca, kiedy ofensywa rosyjska po pierwsze bardzo mocno ugrzęzła na wschodzie Ukrainy, a po drugie, kiedy strona ukraińska zaczęła prowadzić dość istotne działania na południu, czyli w obwodzie charkowskim. Warto zwrócić uwagę, że jakiś czas trwało tak zwane izolowanie pola walki przez stronę ukraińską właśnie na południu. Odcinanie w zasadzie na całej linii frontu czy tego rodzaju próby, ale szczególnie z uwzględnieniem południa, zaplecza logistycznego, różnego rodzaju działania, które były wymierzone w składy amunicji, w możliwość zaopatrzenia, w mosty, w przeprawy drogowe itd., itd. Ukraińcy robili to bardzo dobrze z wykorzystaniem zachodniego sprzętu i tutaj oczywiście w nawiasie to też pokazuje znaczenie tych dostaw dla sił zbrojnych Ukrainy. I teraz pojawia się pewne pytanie, na które myślę, że stosunkowo szybko poznamy odpowiedź. bo jedna z wersji głosi, że te działania na południu, one początkowo były pozorowane, żeby Rosjanie przerzucili znaczne siły i środki na południe, co pozwoli działać Ukrainie na wschodzie, a konkretnie w obwodzie charkowskim. Jest spore doza prawdopodobieństwa, że faktycznie tak było. W ostatnich dniach to, co widzimy, to jest dobrze posuwająca się ofensywa ukraińska w obwodzie charkowskim, dobrze zaplanowana, ze zdobywaniem kolejnych miejscowości. Dla niektórych będą to tylko wioski na mapie, dla innych, zwłaszcza ekspertów wojskowych i samych wojskowych, będą to ważne punkty albo obrony, albo ataku. A więc widać, że tutaj na tym odcinku w zasadzie Rosjanie cofnęli się nawet o kilkadziesiąt kilometrów i że ta linia rosyjska się rozsypała w wielu miejscach. To jest pierwszy element. Natomiast spór pomiędzy ekspertami toczy się o to, czy to, co się dzieje na południu Ukrainy, możemy nazwać faktyczną kontrofensywą. Tam oczywiście te działania też są widoczne, mniej spektakularne, ale trzeba też zwrócić uwagę, że Rosjanie mieli tam stosunkowo mocne siły i środki zgromadzone i mimo tej izolacji pola walki, mimo utrudniania i odcinania ich od zaplecza logistycznego, jednak trochę nieporównywalne z tym, co mają na wschodzie. Natomiast to przesłanie, które wynika z tych ostatnich dni, po pierwsze bardzo wysokie morale sił zbrojnych Ukrainy, po drugie bardzo dobre wyszkolenie, po trzecie fantastyczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie wywiadu, bo bez tego siłom zbrojnym Ukrainy byłoby o wiele trudniej, o ile w ogóle byłyby możliwe tego rodzaju działania. I po czwarte, przy czym oczywiście ja to wymieniam w kolejności, w jakiej myślę, ale nie znaczy, że tutaj wprowadzam jakieś znaczenia wagowe dla tych kolejnych rzeczy, to jest właśnie kwestia dostarczenia odpowiedniego uzbrojenia, artyleria plus w zasadzie każdy sprzęt, który Ukraińcy wykorzystują, robią to fantastycznie, perfekcyjnie. Wcześniejsze szkolenia, one teraz też procentują, dlatego że państwa zachodnie, jak zaczęły zapowiadać wiosną tego roku dostawy uzbrojenia, w zasadzie natowskiego uzbrojenia, to była kwestia przeszkolenia sił zbrojnych Ukrainy i rezerw tego państwa z systemów poradzieckich na systemy natowskie. I widać, że to też się wreszcie udało, że są tego efekty. Oby jak najdłużej, oby stronie ukraińskiej udało się tą kontrofensywę utrzymać. Natomiast to, na co ja zwróciłam uwagę 3 dni temu, jeśli mi pamięć nie myli, ale być może jeden dzień różnicy będzie, Władimir Putin miał powiedzieć, czy nie, może nie miał, powiedział w swoim wystąpieniu, że miejscowe siły, czyli w zasadzie bardziej myślał tutaj o tak zwanych milicjach DNR-u, LNR-u, biją się lepiej, aniżeli profesjonalna armia rosyjska. I tutaj myślę, że dotknął dość istotnego problemu, czyli właśnie kwestii morale wojska, bo siły zbrojne Ukrainy wiedzą, o co walczą, za kogo walczą i jaki jest ich cel. Natomiast co do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, zaczynam mieć bardzo duże wątpliwości. To jest pierwsza rzecz, a dlaczego odróżnia to właśnie ich od tych mieszkańców obwodów donieckiego, ługańskiego, którzy się opowiedzieli po stronie rosyjskiej? No z ich perspektywy trudno się dziwić, że oni niespecjalnie się cieszą na myśl o powrocie władzy ukraińskiej na te terytoria, więc siłą rzeczy oni mają motywację. Profesjonalne siły zbrojne rosyjskie tej motywacji nie mają, już nie mówiąc o tym, że ta wojna też pokazała bardzo dużą skalę problemów, które toczą siły zbrojne Rosji, na całe szczęście dla Ukrainy.
Tu jeden z komentatorów pyta słusznie, czy armia ukraińska ponosi jakiekolwiek straty, bo oczywiście do nas dociera znakomita, nie powiem oczywiście propaganda ukraińska, ale komunikacja, znakomita polityka informacyjna Ukrainy, z której widzimy te fantastyczne obrazki, te flagi zatykane na kolejnych masztach czy szczytach budynków. To jest oczywiście świetnie to działa, ale co wiemy na temat strat ukraińskich?
Bardzo enigmatyczne wypowiedzi i prezydenta Zełenskiego, i też szefów sztabu, czy ministra obrony. One pokazywały takie dane wcześniej, jeszcze to gdzieś mniej więcej był stan na lipiec, 50 do 100 osób dziennie. szacowano, że to może być zaniżone. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie, że strona ukraińska deklarowała, to jest przedwczoraj na wczoraj, że straty po stronie rosyjskiej wzrosły o 640 żołnierzy, jeśli nie pamięć nie myli.
W ciągu jednej doby.
W ciągu jednej doby. To nawet jeżeli to podzielimy przez pół, to i potem jeszcze to podzielimy tak mniej więcej przez trzy, bo zazwyczaj tego rodzaju rachunki matematyczne można robić, to mniej więcej by się zgadzało, że co najmniej 100-150 żołnierzy Ukraina dziennie traci. I znów, jeżeli wrócimy do tej skali i też popatrzymy na te różnice dotyczące sprzętu, bojowych wozów piechoty, czołgów, innego rodzaju uzbrojenia wykorzystywanego, zwłaszcza przez jednostki zmechanizowane, to widzimy, że tam trwają zacięte boje i że niekiedy, przepraszam za wyrażenie, wręcz jest to rzeźnia, tak? To znaczy ta skala strat o tym świadczy. I siłą rzeczy te straty po stronie ukraińskiej są istotne. Pamiętam takie szacunki, to też gdzieś na lipiec ostatnie, które były tak zbiorczo robione, to że co najmniej 15 tysięcy osób czy żołnierzy zginęło, bo nie rozmawiamy tutaj o ofiarach cywilnych, bo to jest jeszcze zupełnie odrębna historia. A więc w zasadzie jest blokada informacyjna na to, ilu żołnierzy ukraińskich ginie w tych działaniach zbrojnych. Nie dziwi mnie to, bo z perspektywy państwa ukraińskiego, i tu pewnie moglibyśmy dość długo rozmawiać na temat ich polityki informacyjnej, która prowadzona jest w taki sposób, żeby utrzymywać bardzo wysokie morale i społeczne, i sił zbrojnych. Mhm.
Andrzej Michta, patrzy pan na te działania w ciągu ostatnich dwóch dni, na te kontrofensywy, dwie kontrofensywy tak naprawdę na wschodzie, tam na północy i na południu, no bo w okolicach Chersonia też się dużo dzieje. Wiemy mniej, być może wiemy mniej, bo tam się dzieje coś więcej i nas Ukraińcy o tym nie informują. Czy to ma znaczenie, jak z pańskiej perspektywy, jakie ma to znaczenie dla przebiegu całej wojny? Czy to jest drobny element, czy jest to strategiczny zwrot?
Znaczy, ja nie wiem, czy to jest strategiczny zwrot. Ja sądzę, że ocena pani Diner jest bardzo dobra tutaj, jeśli chodzi o to, co dzieje się na obydwu tych frontach w tej chwili, zarówno na południu, jak i na wschodzie. Ja zawsze ostrzegam przed wszelkiego rodzaju takimi wielkimi predykcjami, prawda, co, jak szybko, gdzie, dlatego że Ukraina jest bardzo, mówię o rządzie Ukrainy, bardzo efektywna i to mówię to z uznaniem, jeśli chodzi o tak zwany whole of government approach do kontroli informacji, zarówno informacja, która jest dostarczana wewnątrz Ukrainy, jak i ta, która celuje na państwa zachodnie, na państwa demokratyczne i na świat, mówiąc globalnie. Ukraina tutaj rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobra i robi to słusznie, dlatego że nawet to ogłaszanie przez szereg miesięcy, prawda, nadchodzącej inwazji na południu, dla mnie to był klasyczny taki przykład tego, co my nazywamy refleksywną kontrolą, to znaczy tworzenie sytuacji, która doprowadzi, że twój przeciwnik zadziała tak, myśląc, że robi to we własnym interesie, a de facto osłabia siebie i otwiera dla ciebie nowe możliwości. To jest to przyzwyczajenie sił wschodnich na południe. Czy Rosjanie rzeczywiście potrzebowali takich liczb, nie wiemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest... Realność jest taka, że mimo tego, że ukraińska armia jest niezwykle dzielna, to są bardzo zmotywowani żołnierze i oficerowie. Tu pani Diner w mojej ocenie jest zupełnie słusznie, że Rosjanie są zdemotywowani. Widzimy to nie tylko po tym, jak wypowiadają się ci ludzie, którzy stają się jeńcami wojennymi, ale w ogóle wszelkie doniesienia, które dostajemy z linii frontu. Ale są też pewne realia, to znaczy Ukraińcy brali bardzo ciężkie straty w momencie, kiedy nie posiadali jeszcze artylerii długo sięgającej. Tutaj mówię o M777, haubicach, nie posiadali HIMARS-ów, a Rosjanie używali takiej tradycyjnej rosyjskiej, sowieckiej metody wojny, to znaczy miażdżenia wszystko przed nimi, bez względu na to, czy byli to cywile, czy były to instalacje wojskowe, czy to byli żołnierze. Ten okres jest za nami. Natomiast ja myślę, że te ofensywy, czy te tak zwane ofensywy, czy to, co widzimy w tej chwili, zarówno na wschodzie, jak i południu, mają ogromnie ważny wymiar polityczny, dlatego że biorąc pod uwagę tego, jak zmobilizowany jest naród ukraiński, narracja, która jest przekazywana przez rząd z Kijowa, to się musi składać również z tym, co dzieje się na froncie. Czy Ukraina w mojej ocenie posiada w tej chwili, oprócz tego elementu już artyleryjskiego, to co jest kluczowe, czyli możliwość manewru wojskowego, czyli czołgi, duża ilość ciężkiego sprzętu, odpowiednia ilość wojska. Ja myślę, że to wszystko będzie i to się rozwija, ale w chwili obecnej, gdyby Ukraina zdecydowała się na podjęcie ogromnej ofensywy, takiej rzeczywiście, gdzie mówimy o 3-1 czy 2-1 przewagę atakującego do broniącego się, doszłoby do tragedii, to byłoby kontrproduktywne. Ukraina zapłaciłaby ogromną cenę. W związku z tym ja uważam, że dopóki zima nie nadejdzie, to co robią dowódcy ukraińscy, co jest w mojej ocenie bardzo, bardzo mądre, to jest nadal takie ścieranie tych rosyjskich sił, zbijanie ich możliwości dostarczania logistycznego. Proszę pamiętać, że w tej chwili Rosjanie po zniszczeniu wszystkich mostów na przykład, i Ukraińcy zrobili to bardzo dobrze, mają ogromne trudności z łańcuchami logistycznymi, a armia de facto jeździ, strzela na logistyce, na amunicji, na paliwie, na jedzeniu, na opatrunkach i tak dalej. Uważam, że Ukraińcy postępują w sposób bardzo mądry tutaj, sygnalizują politycznie, że oni nie są tylko obiektem uderzeń rosyjskich, ale potrafią ukąsić, co jest bardzo ważne dla morale narodu i dla całej pozycji prezydenta Zełenskiego i dalszego wsparcia zachodniego. Cała kluczowa sprawa dla mnie będzie to, jak zachowa się Europa Zachodnia, idąc w następne kilka miesięcy tej walki. Ja nie wątpię, że Stany Zjednoczone, bez względu na to, jakie będą wyniki wyborów, tych midterm elections, które będziemy mieć w listopadzie, czy kongres zostanie przejęty przez, mówię o niższej izbie, przez republikanów, czy również i Senat. Z moich rozmów, z moich kontaktów, z tego co ja widzę, jeśli chodzi o nastawienie, zwłaszcza przywództwa w kongresie, wsparcie dla Ukrainy się nie zmieni. No, oczywiście będą polityczne gry wewnętrzne, prawda, bo kiedy jedna partia przychodzi do władzy, a druga ją traci, jeśli chodzi o kongres, to zaczyna się taki payback, prawda, to oczywiście się będzie dziać. Ale ja sądzę, że z punktu widzenia amerykańskiego, patrząc nawet na te wybory, wsparcie dla Ukrainy militarne, zresztą widział pan znów kilka dni temu, następny drawdown prezydencki, następna broń, amunicja. I teraz, żeby podać skalę tego, taka ostatnia uwaga. Patrząc na media, różnego rodzaju oceny, które widzimy w otwartych źródłach, Rosjanie wystrzeliwali przeciętnie 60 tysięcy pocisków dziennie. To jest ogromne. To są ogromne liczby. Ukraińcy nie mogli odpowiedzieć na w ten sposób. Ukraińcy mogli wystrzelić może 6-5 tysięcy pocisków, dlatego że to nie jest tylko zużywanie amunicji, ale to jest zużywanie luf armatnich, to jest niszczenie sprzętu. Ale oczywiście to ma swoją drugą część. To jest to, że Rosjanie, którzy twierdzą, że mają, prawda, takie ogromne postsowieckie zasoby amunicji, broni i tak dalej, no okazuje się, że oni tego jednak nie mają. W związku z tym również ten rosyjski sposób wojny, ten sowiecki sposób wojny, w którą Putin wszedł po pierwszej próbie tej kampanii, przegraniu bitwy wokół Kijowa, tej próby przejęcia błyskawicznego Ukrainy, stworzenia reżimu prorosyjskiego, ten sposób prowadzenia wojny rosyjskiej i sowieckiej przy resursach Rosyjskiej Federacji, to nie jest Związek Sowiecki. To nie jest kraj, który ma zasoby zarówno ekonomiczne, jak i wojskowe, porównywalne do tego, czym dysponował Pakt Warszawski. Proszę pamiętać, że Pakt Warszawski miał nie tylko sowiecką armię, miał 55 dywizji wschodnioeuropejskich, siedział w środku Niemiec. To jest zupełnie inna sytuacja, więc Ukraina, nie decydując się na całościowe uderzenie, które by wykrwawiło w mojej ocenie armię ukraińską w sytuacji, w której nie ma jeszcze w pełni gotowej tych elementów manewrowania, tych elementów pancernych, jest dobrą strategią.
Justyno, profesor mówił o tym, że teraz kluczowa będzie postawa państw Europy Zachodniej. Czy nie ma takiej obawy, że kiedy Władimir Putin wyśle sygnały, a podobno już zaczyna je wysyłać, takie głosy nas dochodzą, że jest gotów do rozmów, No, że w Berlinie i Paryżu tylko przyklasną temu, zwłaszcza, że bardzo chcieliby być ojcami tego porozumienia, jakiekolwiek one by nie było, i odzyskać też taką sprawczość polityczną i przywództwo polityczne. Czy nie ma takiej obawy, że Francja i Niemcy będą cisnęły i naciskały Ukrainę na to, żeby jednak doprowadziły do jakiegoś wcześniejszego porozumienia, jakiekolwiek ono miałoby nie być, zanim Rosja zostanie kompletnie pokonana?
Oczywiście, że są takie obawy i takie obawy mogą narastać wraz z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, z rosnącymi cenami energii i związanymi z tymi protestami, demonstracjami w Niemczech, we Francji, ale nie tylko w całej Europie Zachodniej, ale też w naszym regionie. Widzieliśmy ostatnio spore demonstracje w Czechach. Za nimi stoi z pewnością pewne rosyjskie próby wpływania na ten dyskurs, w szczególności w Niemczech. W Niemczech rzeczywiście Rosjanie próbują wszystkimi siłami poprzez sieci społecznościowe, poprzez media wykorzystywać te zasoby, które posiadają, żeby zmniejszyć wolę Niemców do pomagania Ukrainie, pomagania, wysyłania przede wszystkim dostaw sprzętu wojskowego. Te obawy są również związane z takim czynnikiem psychologicznym. We Francji mieliśmy do czynienia z, słyszeliśmy Macrona, który wielokrotnie mówił o, czy w ostatnim swoim przemówieniu przed ambasadorami, mówił o tym, że Francja chce być takim czynnikiem równowagi w Europie, że chce uniknąć eskalacji, rozlania się tej wojny, tego konfliktu na inne państwa. W Niemczech z kolei profesor Michta mówił o podziałach w rządzącej koalicji, o socjaldemokracji niemieckiej, która sądząc z tego, co piszą niemieckie media, już w tej chwili apeluje do kanclerza o wystosowanie, czyli większe wysiłki na rzecz wprowadzenia zawieszenia broni i doprowadzenia do negocjacji pokojowych. To się między Rosją a Ukrainą, to się oczywiście ściera z stanowiskiem Partii Zielonych, ze stanowiskiem liberałów i oczywiście wydaje się również, że częściowo kanclerz jest świadomy tej strategicznej zmianie w Europie, z którą mamy do czynienia, i dużo będzie zależeć od przywództwa politycznego i możliwości takiego stanowczości i starania się utrzymania spójność Zachodu, w szczególności pomiędzy Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi, ale naciski wewnętrzne, zewnętrzne, po części sterowane przez Rosję, na Niemcy i na Francję będą ogromne, żeby doprowadzić właśnie do takich scenariuszy, gdzie Niemcy i Francja pójdą czy będą chciały doprowadzić do jakiejś ugody kosztem Ukrainy.
A z drugiej strony jest tak, że widziałem jakiś sondaż sprzed, nie wiem, 2 dni dosłownie chyba, który pokazywał, jak elektoraty poszczególnych niemieckich partii opowiadają się za tym, czy wspierać Ukrainę, czy nie wspierać. I tak naprawdę poza AfD to wszyscy, ale wyborcy wszystkich partii zdecydowanie w swojej jakiejś takiej dosyć, nie tam małej większości, tylko takiej dużej większości opowiadają się za tym, tak, powinniśmy, Niemcy powinny, pomimo rosnących cen energii, bo takie było pytanie, czy pomimo tego, że energia będzie drożeć i że zima może być ciężka, to powinniśmy wspierać Ukraińców. No to poza wyborcami AfD to wyborcy wszystkich partii mówiły, zdecydowanie mówili tak, należy popierać. Czy to nie ma znaczenia dla przywództwa niemieckiego?
To prawda, to ma pewne znaczenie, ale też te sondaże są różnorodne. Musimy spojrzeć na różne, jak są stawiane pytania, na inne pytania i na odpowiedzi, przykładowo na w kwestii dostaw broni na Ukrainę. W tej chwili prawie 40% Niemców popiera bardzo ostrożny, zachowawczy kurs kanclerza. Ponad 30% uznaje, że Niemcy zbyt dużo broni wysyłają na Ukrainę.
No tak, a w tym są pewnie głównie wyborcy SPD, jego partii, a te
niekoniecznie, to jest pewnie AfD, partia lewicy. 23% badanych w sierpniu uznaje, że te dostawy powinny być większe. A tutaj, jak powiedział profesor Michta, te dostawy ze strony Europy Zachodniej, w szczególności czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych, które pozwoliłyby Ukrainie na przeprowadzenie skutecznej, większej ofensywy, są kluczowe. I mam wątpliwości, czy takie dostawy tej zimy będą miały miejsce, jeżeli nie będzie bardzo silnej presji ze strony Stanów Zjednoczonych i tego typu dostaw właśnie ze strony amerykańskiej.
Biorąc pod uwagę to wszystko, czyli z jednej strony te nastroje obywateli Unii Europejskiej, które są takie wahliwe, tak? No bo z jednej strony chcą pomagać Ukraińcom, z drugiej strony obawiają się o swoje te banalne rzeczy, ale z punktu widzenia każdego z nas istotne, czyli to, ile będą musieli płacić i czy będą mieli za prąd, i czy będą go mieli, i czy ten prąd będą mieli, i gaz, i ropę. Z drugiej strony jednak to, o czym mówi pan profesor, czyli wsparcie silne amerykańskie i w zasadzie wszelkie deklaracje są cały czas takie same, twarde. Będziemy wspierać, będziemy dostarczać tę broń. A z trzeciej z kolei to, jak sobie rodzi ukraińska armia, jak zaskakuje wszystkich tymi dwiema ofensywami, kontrofensywami, które jeszcze nie są przesądzające, ale jednak coś pokazują. Spróbujmy na koniec powiedzieć, jak uważacie państwo, jakie są, nie chcę namawiać na przewidywanie, bo to jest zawsze bardzo ryzykowne, tak? Ale co musi się stać? Czy jest możliwe to, żeby ten konflikt zakończył się jednak nie w ciągu 2 lat, czy kilku lat, ale w ciągu kilku miesięcy? Czy widzicie na to takie szanse? Aniu, może zacznijmy od ciebie.
No, powiem szczerze, że owszem, można byłoby taki bardzo optymistyczny scenariusz nakreślić, ale on byłby kompletnie nierealny. Dlatego, że musimy uwzględniać czynniki wewnątrzrosyjskie i na razie nie ma woli politycznej w żaden sposób widocznej, żeby tą fazę wojny kończyć w jakikolwiek sposób. To jest też kwestia myślenia o tym, jaka będzie polityka władz ukraińskich i czy one będą chciały, bo to w zasadzie one powinny decydować, czy i na jakich warunkach ten konflikt kończyć, zamrażać, bo znów pytanie oczywiście brzmi, co rozumiemy pod pojęciem koniec wojny, bo jeśli rozumiemy traktat pokojowy i powrót Ukrainy do granicy z 2013 roku, to już w ogóle należy być skrajnie pesymistycznym w takich ocenach. Więc ja niestety myślę, że raczej szans na to, żeby ta odsłona wojny zakończyła się w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, jest bardzo niewielka. Oczywiście warto się zastanowić, jak będzie wyglądała zima i tutaj wymieniliśmy już bardzo wiele czynników dotyczących samego prowadzenia działań zbrojnych na Ukrainie, zdolności tego państwa do odtwarzania rezerw, do pozyskiwania sprzętu z Zachodu, do rozwiązywania swoich problemów społecznych i gospodarczych, bo to też jest rzecz, która będzie bardzo istotnie wpływała na morale i która będzie wykorzystywana przez Rosję. Nie ma co się oszukiwać, bo Rosjanie myślę, że jeszcze zaczną używać bardzo mocno narzędzi hybrydowych w stosunku zarówno do Ukrainy, jak i państw Europy Zachodniej. Do tego, jak będzie wyglądała zima w państwach tejże Europy Zachodniej, jak będzie wyglądała polityka Stanów Zjednoczonych, więc tych czynników jest bardzo wiele. Ja osobiście stawiam nawet tezę, że najbliższe 4-5 miesięcy może być nawet bardziej istotne z punktu widzenia całokształtu tego konfliktu, aniżeli nawet te pierwsze pół roku, z którym mieliśmy do czynienia.
Justyno?
Moim zdaniem kluczowe będzie stanowisko Zachodu i te najbliższe miesiące ze względów takich, które tu wymieniła Ania, będą decydujące. Będzie się decydowała polityczna spójność Zachodu w obliczu wyzwań, przed którymi będą stały pojedyncze rządy. I tutaj zadecyduje odporność społeczeństw na rosyjską propagandę, działania hybrydowe ze strony Rosji, odporność elit politycznych w Europie Zachodniej, ale nie tylko, i takie strategiczne myślenie po stronie rządzących w najważniejszych państwach Europy Zachodniej i zdanie sobie sprawy, że no, znajdujemy się w kluczowym momencie dla w którym decyduje się bezpieczeństwo Europy, a w szczególności nie tylko Ukrainy, ale również naszego regionu. Z tego względu, że jeżeli Ukraina przegra tą wojnę, tudzież będziemy mieć zamrożony konflikt, będziemy i dojdziemy do jakiegoś porozumienia, będzie jakieś porozumienie ukraińsko-rosyjskie lub zachodnio-rosyjskie, będziemy mieć do czynienia z permanentną niestabilnością na naszej wschodniej granicy i z ryzykiem, zagrożeniem ze strony Rosji, również na wschodniej flance.
Andrew Michta, panie profesorze, jak pan sądzi, jakie są perspektywy i co musi się stać, żeby ta wojna zakończyła się raczej wcześniej niż później?
Myślę, że wiele zależy od elit europejskich. Jakieś 2 tygodnie temu napisałem op-ed dla Wall Street Journal o kryzysie niedowierzania. No, tak to przetłumaczę, kryzys niedowierzania wśród elit europejskich. Historia się nie powtarza, ale czasami się rymuje, czasami tak żartuje, prawda? Więc jesteśmy w momencie takim, jeśli mieliśmy robić jakieś porównania, gdzie chyba była Europa w 1938 roku, to znaczy elity niedowierzające, jak bardzo zmienił się świat, że powrót do tego, co było, jest po prostu niemożliwy, i brak przywództwa, to znaczy, nie chcę tutaj uwłaczać nikomu, ale ja mam wrażenie czasami, kiedy słyszę wypowiedzi przywódców w Europie, że rozmawiam z menadżerami, a nie z przywódcami. To znaczy jest to próba utrzymania w jakiś sposób 50 różnych piłek w powietrzu w momencie, kiedy znajdujemy się w sytuacji krytycznej. Druga sprawa, dlaczego uważam, to potrwa dłużej niż wielu z nas sobie to może wyobrażać. To jest to, że to, co pani Gotkowska mówiła na temat sprzętu dla Ukraińców, to nie jest tylko brak dobrej woli, to jest również brak wydolności przemysłu zbrojeniowego Europy, żeby to wyprodukować. Europa się de facto rozbroiła przez ostatnie 30 lat. W samej Bundeswehrze, gdyby pan obliczył, numerycznie mówiąc, ilość sprzętu, które Bundeswehra ma teraz, a ile miała, kiedy kończyła się zimna wojna, to jest jakieś 90% redukcji. My mówimy o 2/3 redukcji personelu, my mówimy o niektórych państwach w Europie, też nie nazywając, i nie są to Niemcy, gdzie lotnictwo nie jest w stanie operować poza terytorium własnego kraju. Jeśli spojrzymy na to, ile jest zasobów amunicji i jakie są zdolności tego przemysłu europejskiego, żeby tak gwałtownie podnieść, prawda, produkcję. Więc to nie jest tylko zła wola, to jest również niewydolność, nieprzygotowanie i niechęć do tej pory przejścia na produkcję wojenną. I to również jest do pewnego stopnia prawdziwe, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, dlatego że my wyciągamy z tych stockpiles, które mamy, prawda, i wysyłamy do Ukrainy, ale nie przechodzimy jednak na ten większy cykl produkcyjny. Polska tego sama doświadcza, jeśli chodzi na przykład o dostawy M1A2 Abrams, prawda, więc to są kwestie bardzo istotne, które będą wpływać na to, jak ta wojna długo potrwa. Ja zaryzykuję jedno takie wychylenie trochę głowy, że tak powiem, przyszłość. Ja myślę, że bardzo wiele będzie zależeć od tego, co zrobią Chiny. Dlatego, że Putin w tej chwili, nie wiem, czy państwo pamiętacie, Washington Post właśnie napisała na temat tego, że Putin stara się uzyskać dostawy uzbrojenia w tej chwili od północnych Koreańczyków. Byłoby absolutną zmianą, jeśli chodzi o rozłożenie sił, gdyby stały się dwie rzeczy. Jedno, gdyby Chińczycy otworzyli swą bazę przemysłową dla produkowania rosyjskiej broni dla Rosji. Czyli de facto Rosjanie staliby się proxy chińskiej w tym konflikcie w Eurazji, co byłoby absolutnie fundamentalną zmianą. A drugie to byłoby to, gdyby Putin rzeczywiście przekroczył ten swój własny mentalny Rubikon i przestał opowiadać bzdury o operacji specjalnej, a ogłosił de facto mobilizację. Dlatego, że to uderzyłoby już wtedy nie tylko, prawda, w prowincje, w jakieś mniejszości, które on tam wyciąga, czy ludzi, które on wprowadza do tego wojska, ale zaczęłoby się branie synów i córki prawda, tak zwanej klasy średniej, ludzi z dużych miast, więc zmiany, które to wprowadziłyby, są po prostu tutaj bardzo trudne do przewidzenia. No i trzecia sprawa, do tej pory Rosjanie nie mają poczucia tego, że oni mogą wojnę przegrać. Gdyby Ukraińcom udało się, nawet w wypadku niekoniecznie odbicia całego terytorium, ale przekonać w sposób bardzo bezpośredni, bez względu na propagandę rosyjską, na kontrolę informacji, że oni po prostu przegrali wojnę. To byłby moment, który ja uważam byłby porównywalny do tego, co stało się z Niemcami w 1935 roku. To byłby koniec tego imperialnego drive'u Rosjan, bo Putin stworzył narrację przez ostatnie 20 lat, że Rosja nigdy nie została pokonana, że tak naprawdę została zdradzona, że naród rosyjski jest wielki, a tam od Gorbaczowa przez Lenina i tych wszystkich innych ludzi. I to mi bardzo przypomina, znów historia się rymuje, nie powtarza, więc proszę to wziąć z pewnym dystansem, ale to jest taka narracja trochę jak międzywojenne Niemcy, które uważały, że jednak niemiecka armia nie przegrała w I wojnie światowej, a została zdradzona. Dopóki nie dojdzie do momentu, w którym Rosjanie zrozumieją, że okres imperialny dla nich się skończył, Rosja będzie stałym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy i pokoju.
I miejmy nadzieję, że ten moment nastąpi jak najszybciej, że Rosjanie zdadzą sobie sprawę, że przegrywają wojnę i że Rosja nie tylko zdadzą sobie sprawę, tylko rzeczywiście tak się stanie, przegrają tę wojnę.
Tylko jest jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę, do tego wszystkiego. To Puenta. Znaczy, nie tylko Rosjanie muszą tę wojnę przegrać, ale też społecznie muszą nastąpić bardzo potężne zmiany, porównywalne z tym, co się stało ze społeczeństwem niemieckim po 1945 roku, to znaczy z rosyjskich głów musi wyparować idea imperium, a to będzie również długotrwały proces.
To na pewno będzie bardzo... To się nie stanie tak szybko, ale miejmy nadzieję, że to stanie się za naszego życia i za życia Układu Otwartego. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, paniom i panu profesorowi. Dziękuję, że byliście w tym programie dzisiaj, ale też poprzednio wielokrotnie. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję wszystkim, którzy oglądali, komentowali. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają. Zapraszam do społeczności Układu Otwartego i co? Zapraszam na drugi rok Układu Otwartego i co? Jeszcze wypijmy za zdrowie też Układu Otwartego. Panie profesorze, chociaż wodą proszę.
Pozwoli pan, że tutaj przekażę najlepsze życzenia panu generałowi Skrzypczakowi, szybkiego powrotu do zdrowia jego żony. Rozumiem, że miał być tutaj z nami, ale historie rodzinne temu przeszkodziły. Wszystkiego najlepszego, panie generale.
Tak jest, przekażę na pewno. Wszyscy życzymy rodzinie pana generała zdrowia i wypijmy też za to. Do widzenia. To jest co jeszcze? Napijmy się i dopiero potem pożegnamy się. Wszystkiego dobrego Państwu, którzy oglądacie, słuchacie, będziecie słuchać tego programu, bo on będzie do odtworzenia. Dzięki, to było specjalne wydanie Układu Otwartego z okazji pierwszej rocznicy tego programu. Zapraszam na wszystkie kolejne rozmowy, również niestety dotyczące wojny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.